Proszę, otwórzcie Pieśń nad Pieśniami, pierwszy rozdział, siódmy werset. Powiedz mi, Ty, którego miłuje dusza moja, gdzie pasiesz swoje stada, gdzie postój wyznaczasz w południe, abym nie musiała błąkać się wśród stad Twoich towarzyszy. Tyle z tego fragmentu. Mówimy o tym, że Pieśń nad Pieśniami pokazuje piękny przykład miłości. I tu w tym fragmencie, który dzisiaj czytaliśmy, jest mowa o tym, że oblubienica chce się dowiedzieć, gdzie jest jej oblubieniec. Jakimi drogami chodzi. Ona jest zdeterminowana znaleźć jego drogi. Ponieważ jeżeli nie znajdzie jego dróg, to nie znajdzie jego. Więc to, co na początku rzuca nam się z tego fragmentu, to jest determinacja w szukaniu dróg. Jednak chciałbym dzisiaj mówić o tym, że determinacja nie wystarcza. Sama determinacja nie wystarcza. To jest dopiero początek, ale kiedy będziemy tylko zdeterminowani, nic się nie wydarzy. Nic się właściwego nie wydarzy. Nawet po największym nawróceniu naszym lub pewnej grupy ludzi lub kościołów, po jakimś czasie może ta pasja i ten ogień po jakimś czasie zamienić się w stagnację. Pęd może zamienić się w pomnik i będziemy na zewnątrz wyglądać ładnie. Będzie można nas obserwować. O, jak ładnie wygląda. Jak ładnie się uśmiechnęła albo uśmiechnął. Jak ładnie patrzy mu z oczu, lecz pomnik jest martwy. I ta martwota zagraża każdemu z nas. W XVI wieku doszło do reformacji. Kościół odkrył na nowo, w szczególny sposób, Słowo Boże. Ogień poznawania Pana zrodził się w sercach wielu ludzi. Ale w XVII i XVIII wieku potrzebował zrodzić się ruch pietystyczny, który chciał odnowić to, co się stało martwe. Oni uważali, że reformacja potrzebuje dokończenia, ponieważ dzisiaj jest martwa. Jest tylko doktryna, a nie ma życia. Pietyści mówili tak, że lepszy żywy heretyk niż martwy ortodoksa. Dosyć mieli przekonywania się nawzajem. Nawet uczelnie teologiczne uczyły, jak jednemu udowodnić, aby być na górze. Na tym polegała poprawność chrześcijańska. Jak tak pastor był wychowany, to co on później mógł mówić? Więc pietyści mówili, lepszy żywy heretyk niż martwy ortodoksa. Bo co z tego, że będzie mówił poprawnie, jak nie będzie życia? Więc powiadali, że chrześcijaństwo potrzebuje być żywe i że miarą prawdziwego chrześcijaństwa są takie słowa. Może niektórzy z was pierwszy raz usłyszą te słowa, ale ja parę razy je powtórzę i mam nadzieję, że zapamiętamy. Pierwsze słowo to ortopatia. Czy muszą być właściwe odczucia i przeżycia? Drugie słowo, bardziej znane, to ortodoksja, czyli musi być właściwa wiara. Ale trzecia istotna rzecz to jest ortopraksja, czyli oprócz właściwego przeżycia, właściwej wiary, musi być właściwa praktyka. Bez tego jest nic. I ortopedia. To nie tutaj. W każdym razie nie o ortopedię mi nie chodzi, chodzi mi o te trzy rzeczy tylko. Ortopatia, ortodoksja, Ortodoncja. Ortodoncja też nie. Ortopraksja. Więc potrzebujemy właściwie przeżywać, właściwą mieć wiarę i właściwą praktykę. Te trzy rzeczy. I brak jakiejkolwiek z tych rzeczy rodzi frustrację. Przynosi coś nie tak w naszym życiu chrześcijańskim. I widzimy, że jesteśmy wierzącymi ludźmi, przychodzimy do kościoła, ale coś jest nie tak. I najprawdopodobniej jednej z tych dziedzin brakuje. Albo brakuje przeżywania Boga na co dzień, albo brakuje właściwej wiary, czyli nie czytamy Biblii i nie poznajemy Bożych zasad, albo brakuje praktykowania tego na zewnątrz. Jesteśmy komandosami w pracy na przykład. Albo 007 jesteśmy. Nikt nie wie, kim jesteśmy, dopóki ktoś nas nie kopnie w kostkę. Więc te trzy sfery powinny być razem. List do Hebrajczyków 12:14 mówi tak: dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. To chciałbym, aby nam przyświecało dzisiaj, kiedy będziemy rozważać ten tekst. Chcemy ujrzeć Pana, potrzebujemy iść w procesie uświęcenia. Jeżeli będziemy szli w procesie uświęcenia, Bóg będzie nas kochał, pewnie. Będzie nam okazywał miłosierdzie, pewnie. Pewnie dociągałem się do nieba, doczołgamy się do nieba, ale nie będziemy przeżywać tej wyjątkowej obecności, którą Bóg dla nas przygotował już teraz, dzisiaj. A my chcemy coś więcej. Dlatego chciałbym was zachęcić do tego, abyście mieli bliższą relację z Bogiem i przeżywali z Nim więcej niż to, co dzisiaj przeżywacie. To będzie zachęta dla tych, którzy tego pragną. Ale chcę wam powiedzieć, determinacja to za mało. Potrzeba czegoś więcej. Dlatego tematem dzisiejszego kazania jest klucz Dawida, czyli sama determinacja nie wystarcza. Klucz Dawida, czyli sama determinacja nie wystarcza. I dlatego chciałbym omówić ten klucz Dawida na podstawie Psalmu 24. Otwórzcie Psalm 24, bo to będzie podstawowy tekst, na którym oprzemy dzisiaj rozważanie. Psalm 24. Psalm Dawidowy. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Świat i ci, którzy na nim mieszkają. On bowiem założył ją na morzach i utwierdził ją na rzekach. Któż może wstąpić na górę Pana? I kto stanie na jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce? Kto nie skłania duszy swojej ku próżności i nie przysięga obłudnie? Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga, Zbawiciela swego. Takie jest pokolenie tych, co Go szukają, tych, którzy szukają oblicza Twego, Boże Jakuba, Sela. Podnieście bramy wierzchy wasze i podnieście się bramy prastare, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Pan silny i potężny, potężny w boju. Podnieście bramy wierzchy wasze, podnieście się bramy prastare, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Pan zastępów, On jest Królem Chwały, Sela. W tym fragmencie mamy ukazany klucz Dawida. Klucz Dawida do głębszej relacji z Bogiem, głębszej bliskości z Nim. Ten klucz jest w wersecie 4. Dlaczego mówimy o kluczu? Ponieważ bliskość Boga, to jest teza nasza dzisiejsza, bliskość Boga uwarunkowana jest naszą postawą i zasadami, które ustala Bóg. Uwaga, bliskość z Bogiem, przeżywana bliskość z Bogiem uzależniana jest od naszej postawy i od zasad, które Bóg ustalił. Inaczej mówiąc, my potrzebujemy znaleźć klucz do Bożego serca. Potrzebujemy znaleźć klucz, który sprawi, że ujmiemy Boga za serce, aby Jego wyjątkowa obecność przychodziła do naszego życia. Dlatego jaki jest ten warunek? to werset czwarty. To jest warunek. Ale zanim przerobimy ten warunek, zanim przyglądniemy się mu uważniej, zanim przyglądniemy się uważniej temu kluczowi, który otwiera drzwi, bo wiecie, stoimy przed drzwiami, wyobraźcie sobie, stoimy przed wielkimi, złotymi drzwiami z platynowymi kołatkami. One są grube, wysokie i one prowadzą do wyjątkowego, wspaniałego, cudownego miejsca. Wiecie, możemy walić w te drzwi, możemy taranem je oblegać. One nie runą, one potrzebują klucza, aby się otworzyły. Ten klucz otwiera te drzwi i kiedy wejdziemy poza te drzwi, jest wyjątkowa Boża obecność. I dzisiaj o takim kluczu będziemy mówić. Ale zanim powiemy o tym kluczu, chciałbym potwierdzić tezę, mianowicie to, że Boża obecność jest uwarunkowana naszą postawą i Bożymi zasadami na podstawie tego psalmu również. Dlatego zacznijmy od tyłu, od 7-10 wersetu. Wiecie, 7 i 10 werset, od 7 do 10 wersetu mówimy o tym, że mają zostać otwarte wrota, aby mógł wejść Król Chwały. Te bramy mają się podnieść, aby Król Chwały mógł wejść. Czyli, wiecie, kiedy tu jest mowa o pewnym miejscu, które ma wpuścić Bożą obecność, to dzisiaj, jako wierzący chrześcijanie, powinniśmy mieć świadomość tego, że my dzisiaj jesteśmy świątynią Bożą. To my możemy mieć pewne zasuwy, które zamykają głębszą relację z Bogiem. I kiedy będziemy o tym rozmawiać, cały czas będziemy mówić o tym psalmie, to chciałbym, żebyśmy mieli świadomość tego, że my jesteśmy jak ten zamek. My jesteśmy jak te drzwi, które nieraz są pozamykane do tego, co Bóg chce uczynić. Tak jak dzisiaj paliliśmy te kartki, na których było napisane, co nas oddziela od Boga, co sprawia, że są przeszkody, tak my dzisiaj będziemy odkrywać, jaki jest klucz, który chwyta Boga za serce i uświadamiać sobie, że wszystko jest owocem. I jeszcze jedna refleksja a propos tego psalmu. Kiedy czytam ten psalm, to kojarzą mi się słowa z Ewangelii Jana. Do swojej własności przyszedł, lecz swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Wiecie, i ten psalm jak się zaczyna? Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, tak? Wszystko jest Boże. I Bóg swój świat tutaj ma. I my, żeśmy zrodzili się w Jego świecie. I do Jego własności przyszliśmy. Pytanie jest, czy przyjęliśmy Jego zasady? Czy swoje staramy się ustanowić? Pamiętacie, Izrael swoje zasady ustanawiał relacji z Bogiem. I Paweł powiedział, mają gorliwość, ale nierozsądną. I my potrzebujemy mieć rozsądną gorliwość. Dlatego, że sama determinacja nie wystarcza. Więc też od 7 do 10 mówi o otwarciu się na przyjście Bożej obecności. I najprawdopodobniej ten od 7 do 10 wersetu ten fragment opisuje pewne wydarzenie, które się wydarzyło w życiu Dawida. I to wydarzenie wiązało się z wniesieniem Arki do Jerozolimy, która wcześniej była odbita Jebusytą. Dawid podczas sprowadzania Arki do Jerozolimy nauczył się bardzo ważnej lekcji, że gorliwość i determinacja nie wystarcza. On ta nauczył się niesamowitej lekcji. Gorliwość i determinacja nie wystarcza. Co się stało? On z 30 tysiącami wojowników poszedł po Arkę. Poszedł, aby sprowadzić ją do Jerozolimy, bo bardzo zależało mu na Bożej obecności. I co się dzieje? Jest muzyka przed Arką. Tańczą, radują się. Dawid uwielbia Boga. Jest w pełni otwarty przed Bogiem. I sprowadzają Arkę. Ona jest na wozie ciągnięta przez woły. I w pewnym momencie wóz się zachwiał i Uza próbuje przytrzymać Arkę, żeby jej się nic nie stało i ginie tam na miejscu. To zatrzymało Dawida i zaczął się zastanawiać, dlaczego się tak stało. Przecież mam dobre intencje. Przecież chcę Bożą obecność do Jerozolimy sprowadzić. Dlaczego tak się stało? Przecież Panie, widzisz moje serce. A tu taki wypadek śmiertelny. Jak to jest możliwe? Wystraszył się i Arka zatrzymała się w domu Obeda-Edomczyka przez 3 miesiące. I Dawid myślał, co zrobić? Co zrobić? Co się stało? Tymczasem dochodzą wieści do jego uszu. Dom Obeda-Edomczyka jest błogosławiony we wszystkim. On słyszy, że Boża obecność nie odeszła, że ona błogosławi dom tego człowieka. W niesamowity sposób. Wpada na pomysł. Zróbmy to, jak Bóg chce. Wpada na pomysł, że Bóg powiedział, że są pewne zasady, aby nosić arkę. Są pewne zasady bojaźni Bożej. Są pewne zasady uczczenia Boga. I podchodzi drugi raz do arki, ale robi to we właściwy sposób. Arkę niosą kapłani do tego odpowiednio przygotowani, niosą ją na swoich ramionach, żadne woły. I Dawid znowu jest tak samo gorliwy, co 6 kroków stają, składają ofiary i tak wnoszą arkę do miejsca, które jest przygotowane już dla arki, bo namiot był przygotowany, żeby arka mogła tam stanąć. Wiecie, odkrył Boży sposób na Bożą obecność. Zobaczył, że jego gorliwość nie wystarcza. Potrzebne są Boże zasady, Boży sposób, Boże myśli. Panie, jak Ty chcesz. I wiemy też, że kiedy wszedł do Jerozolimy, to jego żona w nim wzgardziła i powiedziała, że zachowujesz się byle jak przed ludźmi. On powiedział, dla Pana to robię. Wiemy, co spotkało jego żonę za to, że wzgardziła swoim mężem. Możemy sobie tą historię przeczytać w 6 rozdziale drugiej księgi Samuela. Dawid przez to, że był wyjątkowym człowiekiem, został uhonorowany przez Boga w wyjątkowy sposób. Jezus został nazwany synem Dawida. Jezus został nazwany synem Dawida. To jest ciekawe. Dzieje apostolskie 13:22 mówią, że on miał serce zgodnie z Bożym zamysłem. Natomiast dzieje 15:16-17 mówią nam takie słowa. Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida i odbuduję jego ruiny i podźwignę go, aby pozostali ludzie szukali Pana, a także wszyscy poganie, nad którymi wezwane zostało imię moje, mówi Pan, który to czyni. Zobaczcie, dzieje apostolskie mówią nam o bardzo ważnej rzeczy, że przyjdzie taki czas, że będzie odbudowane to, co Dawid zrobił, aby poganie mogli usłyszeć i zobaczyć, jaki jest Bóg. A wiecie, co tam się działo? Tam 24 godziny na dobę było uwielbienie. Przybytek Dawida, to miejsce, miejsce wokół arki było obstawione lewitami, którzy 24 godziny na dobę non-stop śpiewali i oddawali chwałę Bogu. To było niesamowite. Boża obecność mieściła się w chwałach tego ludu. I Bóg chce odbudować swoją obecność w nas, ale na swoich zasadach, mówiąc, fajnie, że jesteście zdeterminowani, ale oprócz determinacji potrzebujecie czegoś więcej. Potrzebujecie zasad, które ja mam przygotowane. Więc jaki jest klucz Dawida? Werset 4, przeczytajmy go jeszcze raz. Kto ma czyste dłonie i niewinne serce, kto nie skłania duszy swojej ku próżności, nie przysięga obłudnie. Czyste serce i nieskalane, niewinne ręce. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg mówi, bądź transparentny przede mną. Bądź czysty. Bądź przede mną człowiekiem, który gotowy jest przyjść ze wszystkim, co cię gniecie i nie uciekaj, jeżeli coś ci pokazuje. Oczywiście, jeżeli jesteśmy wierzącymi ludźmi, to ten proces rozpoczął się, kiedy nawróciliśmy się. Bóg w Chrystusie przyniósł nam potencjał do przemiany naszego serca, do przemiany naszego życia. Ale ta otwartość przed Bogiem sprawia, że Jego obecność przychodzi do nas i ta obecność odbija się od nas. Czyli ludzie widzą tą obecność. Nie odbija się, że my jej nie przyjmujemy, ale przez nas widać Boga. Pamiętacie w Mateusza 5,8, co jest napisane? Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. To czyste serce sprawia, że Boża obecność przychodzi we właściwy sposób. Że Boża obecność przychodzi do naszego życia. I w konsekwencji, kiedy otwieramy się na Boże, na Bożą obecność, czyli tą ortopatię, tą Bożą bliskość, przeżywanie Boga, przychodzi przemiana do naszego życia. Przychodzi zachęta do naszego życia. Wiecie, w latach, w 1959 roku było przebudzenie duchowe w Hebrydach Szkockich. I tam pewien diakon z Kościoła Wolnych Chrześcijan przeczytał Psalm 24 i zadał pytanie, kto ma czyste serce? I wiecie, od tego zaczęło się w stodole szukanie jeszcze gorliwiej Boga, nasianie. O 4 rano. Ludzi, którzy oprócz pracy modlili się jeszcze. I wiemy, że na Hebrydach Szkockich wydarzyło się mnóstwo wspaniałych rzeczy. Ale kogoś dotknęło to słowo, aby szukać Boga, aby szukać Jego obecności. Więc po pierwsze czyste, nieskalane serce, niewinne ręce. One sprawiają, że Boża obecność do naszego życia przychodzi. Po drugie, ten, który nie pragnie próżności. Co to znaczy? Wiecie, tam jest hebrajskie słowo szaf, co oznacza próżność, marność, a nawet niektóre tłumaczenia mówią kłamstwo. Więc ktoś, kto nie pragnie próżności, kto nie pragnie marności, to człowiek, który zostanie w szczególny sposób dotknięty Bożą obecnością. Marność to inwestowanie naszej energii w rzeczy bezwartościowe. Jeżeli inwestujesz swój czas i energię w rzeczy bezwartościowe, pragniesz próżności i marności. Właściwie w tym wypadku marności. A co to jest próżność? Próżność to wysokie mniemanie o sobie połączone z potrzebą podziwiania nas przez innych. Znowu, kogo chcą ludzie widzieć? Ciebie czy Chrystusa? Może ktoś powiedzieć, bracie lub siostro, przestań zasłaniać mi Jezusa. To do każdego z nas mogą powiedzieć. Kiedy będzie żyło ja mi moje, tak zwane, tak? Więc jak nie pragnąć próżności i marności tych rzeczy, które sprawiają, że oddziela nas to od Boga i od Jego obecności? Prosta sprawa. Ciągła gotowość na przemianę naszych myśli poprzez Jego Słowo, zgodnie z Jego koncepcją. Wiecie, kiedy czytamy Słowo i mamy otwarte serce, jesteśmy gotowi, aby to Słowo działało na nas i przemieniało nas. To jest ciągła gotowość. Kiedy mamy ciągłą gotowość tego, to nasze serce na pewno nie będzie pragnęło próżności i marności w naszym życiu. Wiecie, tutaj można zacytować ten fragment z listu do Rzymian, 12 rozdział, to 1-2. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu waszego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Co ten tekst mówi? O czym to mówi? O tym to mówi, że kiedy ja gotowy jestem przyjść do Boga i powiem, Panie, składam ofiarę z siebie przed Tobą żywą, to Bóg mówi, że będzie razem ze mną przemieniał mój umysł i ja wtedy dopiero będę widział, co jest dobre, miłe i doskonałe. Inaczej będzie mi się wydawało, co jest dobre, miłe i doskonałe. Więc zrozumienie, co jest dobre, miłe i doskonałe, jest efektem ofiary w naszym życiu. Tu przykład modlitwy pańskiej. Bądź wola Twoja, tak? Jako w niebie, a nie na ziemi. Jako w niebie, tak i na ziemi. Nie moja wola, lecz Twoja wola. I to jest, wiecie co? To jest ta ortodoksja. Ja szukam przez to właściwej wiary. Bo kiedy czytam słowo, przesiąkam nim, ono mnie zmienia i we właściwy sposób wierzę. Czyli mamy dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, gotowy jestem, aby być transparentny przed Bogiem, mieć czyste serce, bo Słowo Boże mówi, że tylko czystego serca Boga będą widzieć. A druga rzecz, ja jestem gotowy, aby Jego Słowo mnie przemieniało, abym myślał tak jak On. W pierwszym wypadku mamy przeżywanie Boga w wyjątkowy sposób. Mamy tą ortopatię. W drugim wypadku mamy doksję. Ale ortodoncja też jest niczego sobie. Wszystko w swoim czasie. Więc mamy w drugim wypadku mamy ortodoksję, właściwą wiarę, bo właściwa wiara rodzi się z właściwego czytania. Jeżeli nasiąkamy właściwymi wartościami, rodzi się właściwa wiara. Możemy nasiąkać wartościami z telewizji, z TV. I tam też będzie się rodziła wiara, ale niewłaściwa często. Czy to znaczy, że nie mamy w ogóle oglądać TV? Nie. Chodzi o to, żebyśmy przesiąkali bardziej tymi wartościami, niż wartościami, które idą nie od Pana Boga. Trzecia rzecz, która jest częścią klucza Dawida, to nieskładanie obietnic obłudnie. To nie skłania duszy swojej ku próżności i nie przysięga obłudnie lub nie składa obietnic obłudnie. Co to znaczy? Co to jest obłuda? Obłuda to udawanie serdeczności, szlachetności, religijności, zazwyczaj po to, aby wprowadzić kogoś w błąd co do swych rzeczywistych intencji i czerpać z tego własne korzyści. To jest obłuda. I teraz lekarstwem na obłudę jest bojaźń Boża. Bo kiedy żyję w bojaźni Bożej, nie w strachu przed Bogiem, ale w bojaźni, w uniżeniu, w szacunku do Boga, przestaję być obłudnym człowiekiem. Tak? Przestaję być człowiekiem, który żyje w obłudzie w swoim życiu. Ja zaczynam praktykować we właściwy sposób. Bo zaczynam praktykować połączony z Bożym sercem na tej ziemi. Czyli zaczynam żyć w prawy i moralny sposób. Mateusza 5,16 mówi tak. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. O czym tu mowa? O tym tu mowa, że chwała dla Boga rodzi się, kiedy ludzie widzą, że żyje prawym życiem. Ja oddaję chwałę Bogu, kiedy żyję prawym życiem. I Słowo Boże mówi, że ludzie obserwują, jak żyjemy i kiedy żyjemy we właściwy sposób, chwałę Bogu oddają. To jest ta ortopraksja, tak? W jaki sposób sobie pomóc w ortopraksji? W tym, żeby nie żyć obłudnie, żeby nie żyć w kościele inaczej, w pracy inaczej, w domu inaczej, kiedy jestem sam inaczej. Jak sobie pomóc? Rozwijaj w sobie świadomość tego, że Bóg cały czas cię obserwuje. Rozwijaj w sobie świadomość, że Bóg cały czas jest przy tobie, cały czas cię obserwuje i jest gotowy wspierać się do tego, abyś odkrywał to, co dla Niego jest najważniejsze. to ci pomoże, aby właściwie praktykować. Więc mieliśmy takie założenie, że bliskość Boga uwarunkowana jest naszą postawą oraz Bożymi zasadami. Powiedzieliśmy historię Dawida. Pokazaliśmy jego klucz. Więc przypomnijmy to. Jakie są zasady, które ujmują Boga za serce, które sprawiają, że Jego obecność przychodzi do naszego życia? Po pierwsze, całkowita otwartość przed Bogiem. W poszukiwaniu Jego pragnień. To ta otwartość, transparentność, która prowadzi nas do ortopatii. Po drugie, gotowość na gruntowną przemianę naszych myśli. Zgodnie z Jego koncepcją, poprzez czytanie słowa. To jest związane z ofiarą. Ja gotowy jestem ponieść ofiarę, aby nie myśleć tak, jak myślę, lecz myśleć tak, jak On. A to jest bolesne. Często zmiana myśli jest bardziej bolesna niż zmiana pracy. To jest ortodoksja, właściwa wiara. Po trzecie, żyj prawym i moralnym życiem według wzoru, który zapisany jest w Jego Słowie. To jest praktyka chwały, bo jak będą widzieć Ciebie, że żyjesz we właściwy sposób, będą chwalić Boga, będą się zastanawiać, dlaczego On tak żyje. To jest ortopraksja. To jest nasz wybór. Wiecie, możemy powiedzieć, ale ja mam swoje metody. Proszę bardzo. Proszę bardzo, Bóg mówi, oto kładę przed tobą jedną drogę i drugą drogę. Wybór należy do ciebie. Jeżeli pójdziesz tą drogą, będzie błogosławieństwo, jeżeli tą, to przekleństwo. Nie miej pretensji do mnie. Ja zachęcam cię, Bóg mówi. Żyj właściwą drogą, która przyniesie ci błogosławieństwo. Wiecie, Bóg jest właścicielem tej ziemi. On ustala reguły, nie my. My możemy się przyłączyć do Niego. Ale to nie my ustalamy reguły. Ale dostępują błogosławieństwo od Pana i sprawiedliwości od Boga, Zbawiciela swego, ci, którzy Go szukają. To pokolenie tych, którzy Go szukają, korzysta z klucza Dawida. Bo pokolenie, które przeżywa Bożą obecność, która przeżywa Bożą bliskość, które otwarte jest na Boga, korzysta z tego klucza. Jest otwarte przed Bogiem, jest gotowe na zmianę myśli i praktykuje wbrew wszystkiemu to, co w Słowie jest napisane. My wybieramy. Na zakończenie przeczytam 2 Tymoteusza 2, 20-21. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie do pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, jeżeli kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, pospolitych, marność, próżność, obłuda, tak? I tak dalej, ta lista jest długa. Jeśli ktoś czystym zachowa się od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym. Dla kogo? Dla naszego Pana Jezusa Chrystusa. Od nas zależy wybór, jaki chcesz być naczyniem. Czy otworzysz swoje serce, aby Król Chwały wszedł w pełni? Czy będziesz gotowy na przyjęcie poprzez swoją otwartość, na przyjęcie Jego obecności? Czy będziesz gotowy na przyjęcie Jego słowa i przemianę myśli? Czy będziesz gotowy lub gotowa do tego, aby to praktykować? Jeżeli tak, to wyjątkowe rzeczy zaczną się dziać w twoim życiu. Nie doczołgasz się tylko do nieba. wejdziesz jako zwycięzca, jako ten, który innych będzie zarażał Bożą obecnością, jako ten, który będzie światłem na tej ziemi. Bóg przez usta naszego Pana Jezusa Chrystusa powiedział: jesteście światłością świata. To ciekawe, nie? Jak Jerozolima otworzyła swoje serce, swoje bramy na przyjście obecności Bożej razem z Arką Przymierza, tak bramy naszego serca powinny być otwarte na to, aby Boża obecność w Jezusie Chrystusie coraz bardziej przychodziła do naszego życia. Abyśmy Pana Jezusa zaprosili dalej niż tylko do przedpokoju naszego serca. Niech On będzie głębiej i głębiej i głębiej. Gdyż to w Jezusie Chrystusie mamy siłę i moc oraz partnera do właściwej ortopatii, czyli właściwego przeżywania Boga, do właściwej ortodoksji, czyli właściwego postrzegania Słowa Bożego oraz do właściwej ortopraksji, czyli praktyki tego, w co wierzymy. Amen. Niech Bóg was błogosławi i strzeże.